środku dnia.
20 po 12, to jeszcze raz powtórzę i to jeszcze dobitniej. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, choć za chwilę już Państwo zobaczą i przede wszystkim oczywiście usłyszą, bo jesteśmy w radiu. Zaroiło się. Anna Sochacka, Krzysztof Ratajczak i...
I prezes klubu Lecha Karol Klimak. Witamy Pana.
Dzień dobry, witam.
Prezes klubu, który nie lubi, żeby kibice się nudzili, raz z górki, raz pod górkę. Mistrz Polski teraz w tabeli Ekstraklasy na 6. miejscu. Ostatnie tygodnie to głośne odejście Kaspra Hamalainena i ostatnie dni to przegrany mecz sparingowy z Dynamo Kijów i kontrakt z Duńczykiem Nicky Billy Nielsenem, którego zadaniem teraz będzie strzelanie bramek. Ale to nie koniec niespodzianek w samym klubie. Dziś właśnie o nich będziemy, albo o niej będziemy rozmawiać, bo na oficjalnej stronie klubu już pojawiło się specjalne oświadczenie. Panie prezesie, o co chodzi?
Nie mamy nic do ukrycia, tak? Wzorem wielu, wielu klubów europejskich chcemy pokazać otwarcie, jak pracujemy, jakimi środkami dysponujemy, jak zarabiamy na funkcjonowanie klubu, jak w poszczególnych obszarach funkcjonowania tego klubu radzimy sobie, o jakich kwotach mówimy. I stąd taki pomysł, także wynikający z naszych rozmów i spotkań z kibicami, ze sponsorami, z wsłuchiwania się w głos kibiców, którzy wiele razy pytają nas na spotkaniach, a ile mamy pieniędzy na to, a ile pieniędzy mamy z praw telewizyjnych, a w jaki sposób tymi środkami gospodarujemy. Więc chcemy po raz pierwszy pewnie w historii polskiej piłki nożnej, ale nie po raz pierwszy w historii europejskiej piłki, wprowadzić audyt, badanie finansowe i raz na dwa lata takie badanie przeprowadzać, upubliczniać wyniki tego badania, w ten sposób też pokazywać, jak pracujemy, ale też edukować i jakby wskazywać na to w taki sposób jasny, transparentny, otwarty, po prostu o jakich środkach mówimy, jakimi dysponujemy, co możemy z nimi zrobić, żeby rozwiać też pewne mity, tak?
Panie prezesie, czyli czeka klub Lecha audyt finansowy. Na jakie pytania ten audyt będzie odpowiadał?
Gdybyśmy
mogli na przykład?
Na wszystkie.
Ta lista pytań jest gotowa w tej chwili.
Generalnie...
I kto ją... Kto układa taką listę pytań?
Jeżeli mówimy o... Może tak, po kolei jakby spróbuję uporządkować. Klub piłkarski w polskich warunkach prawnych jest spółką prawa akcyjnego, więc my normalnie co roku podlegamy badaniu przez niezależne instytucje finansowe, przez biegłych rewidentów i tak jak każda inna firma w tym kraju, no taki audyt musimy przeprowadzić. Wyniki tego audytu wskazują na to, czy istnieje zagrożenie kontynuowania działalności,
to
czy firma jest,
audyt,
czy firma jest prowadzona bezpiecznie, nie zagraża jej upadłość i tak dalej. I to jest wysyłane do monitora. Ci spośród Państwa, którzy chcą sobie zadać chwilę trudu, no to oczywiście mogą ten audyt realizowany co roku przez niezależne instytucje, zgodnie z obowiązującym prawem finansowym, wyciągnąć z takiego monitora i spojrzeć na to, co się tam w klubie dzieje. Natomiast czym się różnił będzie? Będzie się tym różnił, że chcemy tutaj jakby wprowadzić pewną interaktywność, pewną otwartość. Chcemy wraz ze Stowarzyszeniem Kibiców Lecha Poznań, tak uzgodniłem to z prezesem Radosławem Majchrzakiem, przy ich udziale, tak, przez ich ręce niejako, przepuścić pytania, które każdy kibic w Polsce, no przede wszystkim oczywiście w Wielkopolsce, będzie mógł zadać. Te pytania zostaną zebrane, pogrupowane. Na podstawie tak ułożonych pytań od kibiców zostanie przeprowadzone właśnie pod kątem tych pytań badanie tego, co się dzieje, jeśli chodzi o klub piłkarski Lech. Mało tego, myślę, że żeby ta formuła była taką formułą bardzo właśnie otwartą, transparentną, to kibice także, i to im proponujemy, chcemy, żeby wskazali także podmiot badający, czyli firmę, która nas zbada, tego tak zwanego audytora.
To znaczy, że nie będzie przetargu na...
Nie musimy tego robić, po prostu będą pewnie zgłaszane wiele pewnie propozycji różnych firm, no będziemy musieli na końcu właśnie ze stowarzyszeniem, z zarządem stowarzyszenia usiąść i wybrać jakąś firmę. No firmę też, na którą będzie Lecha stać, ponieważ my za ten audyt finalnie zapłacimy, prawda?
A ile pieniędzy Lech ma na ten audyt?
Nie ograniczaliśmy tego kwotą, ale stawki na rynku są od kilku do kilkuset tysięcy, więc będziemy musieli tutaj rozsądnie, że tak powiem, wybierać, prawda?
Panie prezesie, od razu wejdę w słowo, bo chciałbym poznać takie ostateczne motywy, bo to wszystko pięknie wygląda, transparentność rzeczy naprawdę cudowna, ale czy to nie jest także do pewnego stopnia pokłosie trudnych rozmów, które prowadziliście w tak zwanym okresie okresie kryzysowym, kiedy Lech był na ostatnim miejscu w tabeli, kiedy padały czasami niepopularne hasła, że odpuśćmy sobie Ligę Europejską, skupmy się na lidze. Kibice domagali się spotkań. Były spotkania i z panem Piotrem Rutkowskim, czyli zarządem klubu, ale także z właścicielem, panem Jackiem Rutkowskim. I czytamy, to nie jest taki element pewnego pójścia właśnie w tym kierunku, że to, nie chcę użyć słowa wymusili, ale jakby zasugerowali tę otwartość właśnie sami kibice.
Audyt i tego typu otwartość zaproponowaliśmy wraz z prezesem, ówczesnym prezesem Andrzejem Kadzińskim już kilka lat temu. To znaczy, ja z prezesem wpadliśmy wtedy na taki pomysł, że jeżeli zarzuca nam się, prawda, i pytania padają, a gdzie są pieniądze Lewandowskiego, tak? I gdzie te pieniądze wyjechały? No to przecież nie mamy nic absolutnie do ukrycia. Możemy pokazać, jak te środki zostały wykorzystane, gdzie one, w jakich wielkościach poszły, jak posłużyły i co się z nimi stało. Wobec czego jakby idea tak naprawdę nie jest ideą zupełnie nową, ale oczywiście jest tak, że w ostatnim czasie, kiedy po okresie mistrzowskim wpadliśmy w kryzys, te rozmowy, które odbyliśmy razem, zarząd plus właściciel Jacek Rutkowski z kibicami, no, pokazały, że no, jest gdzieś ta potrzeba budowania zaufania, tak? Budowania zaufania, pokazywania, co się dzieje. Więcej, że tak powiem, kontaktu, więcej otwartości, więcej tłumaczenia, co się dzieje w klubie w różnych obszarach, od marketingu, przez szkolenie dzieciaków i młodzieży, także przez finanse. Więc jakby wtedy ponownie zadeklarowałem, że jeżeli jest taka chęć, no bo sami tego nie zrobimy, bo my to robimy co roku, tak? Tylko jeżeli jest taka chęć, żeby kibice też, przedstawiciele kibiców, no bo tutaj trudno rozmawiać z kilkuset tysiącami jednocześnie osób, natomiast jeżeli jest towarzyszenie, które chciałoby razem z nami pod swoją opieką, pod swoimi auspicjami przeprowadzić razem z nami taki audyt, jesteśmy otwarci. Akurat zwykle na początek roku dostaję taką grubą książkę, kilkucentymetrową, pewnie jak wielu prezesów klubów piłkarskich w Europie, od prezesa z miłymi pozdrowieniami dla Lecha Poznań i dla mnie, od prezesa Realu Madryt. I pomyślałem, dlaczego tego nie zrobić? Dlaczego tego nie robić, nie wysyłać w świat, nie pokazywać, tak? Ile pieniędzy wydajemy na szkolenie młodzieży, ile wydajemy pieniędzy na transfery, ile wydajemy na infrastrukturę i ogrzewanie obiektów, bo to wszystko
dobrze,
sobie
dobrze,
ułożymy.
Że pan to powiedział, bo myślę, to będzie, Aniu, też punkt do naszej
do wyjścia,
dyskusji.
Ale ja bym chciała, jeśli pozwolisz, zadać jedno pytanie, bo ten audyt ma obejmować okres od stycznia 2012 roku do grudnia 2014 roku.
15.
A. Czyli do końca ubiegłego roku.
Tak. I to też jest pewien jest mały, dla nas nawet taki techniczny, powiedziałbym, mankament, ale to w przyszłych okresach będziemy, że tak powiem, próbowali skorelować, dlatego że nasz rok obrotowy w tej chwili od jakiegoś czasu kończy się 30 czerwca, tak? Czyli zaczynamy biznes piłkarski 1 lipca i dany rok kończymy 30 czerwca. Natomiast uznaliśmy, że nie ma co czekać. W przyszłości będziemy to robić właśnie pewnie po zamknięciu roku, czyli gdzieś tam w okolicach wakacyjnych, lipiec, sierpień. W tym roku pokazujemy te pierwsze 3 lata właśnie takim audytem. Chcemy objąć taką klamrą i pokazać właśnie, jak wygląda gospodarka i ekonomia w klubie piłkarskim.
Panie prezesie, żeby był ten punkt, ten wyjścia do dzisiaj ekonomicznej dyskusji o piłce nożnej przede wszystkim, choć oczywiście tematów sportowych też nie unikniemy. Ten raport z 2014 roku, jeśli chodzi o przychody klubów, Lech na drugim miejscu, jak zwykle w tych wyliczeniach i monitoringowych i finansowych.
Nieprawda, panie redaktorze.
No, w tabeli Ekstraklasy był wyżej w sezonie poprzednim.
W tabeli Ekstraklasy byliśmy na pierwszym miejscu, tak. Ale mało tego, jeśli chodzi o raport Ekstraklasy, robiony dla Ekstraklasy, to właśnie my zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem praktycznie każdym marketingowym, pod względem frekwencji, więc pod względem przychodów rzeczywiście wyprzedziła nas Legia Warszawa.
115 milionów, ponad 115 milionów Legia Warszawa, Lech Poznań 65 i 600 tysięcy milionów złotych. Króciuteńko o tej strukturze procentowo na razie, dobra? Czyli przychody, skąd Lech generuje przychody i struktura wydatków, byśmy mieli pojęcie, na co najwięcej pieniążków wydajecie.
Wydajemy najwięcej na pierwszą drużynę.
Ile procent? Mniej więcej, bo też są, przecież wiadomo, że niektóre ligi, niektóre kluby stosują pewien pułap, takie jakby salary cap, to się z angielska nazywa, że jest to pułap wynagrodzeń. W Lechu jak to wygląda?
Stosujemy pewne podobne zasady, znaczy pewne takie zasady, które dla nas wewnętrznie są pewnymi regułami bezpieczeństwa, bo zawsze jest pokusa, tak, a okej, to jeszcze wydajemy 250 tysięcy euro i jeszcze sprowadzimy dobrą prawą albo lewą nogę, ale tylko, że na końcu trzeba temu piłkarzowi zapłacić, agentowi zapłacić, klubowi zapłacić i być rzetelnym w tym działaniu, tak żeby klub dalej funkcjonował, więc jakby sami wewnętrznie prowadziliśmy pewne takie mechanizmy nas zabezpieczające i też pewne limity, tak, i jakby koszty utrzymania pierwszej drużyny i koszty wynagrodzeń, koszty wszystkich usług realizowanych na rzecz pierwszej drużyny, czyli opieka medyczna, czyli obozy, nie powinny przekraczać 50% naszych przychodów.
To jest ideał? Czy to jest, bo ideał jest chyba troszkę niższy,
troszeczkę niższy, tak. Mhm. Troszeczkę niższy. No, w okolicach 40 kilku procent, tak. Natomiast uznaliśmy, my schodziliśmy, tak. Kiedyś te wydatki były wyższe, przez to mieliśmy olbrzymie problemy. Nie byliśmy w stanie na czas realizować wszystkich swoich zobowiązań. Natomiast ten poziom zabezpiecza nas o tyle, że po prostu płacimy rzetelnie na czas, nie mamy poślizgów, wszyscy są zadowoleni. Ważne jest, żeby tą wielkość przychodów co roku sukcesywnie powiększać, żeby po prostu dysponować większym tortem, bo taka jest idea, bo nie chodzi o to, żeby ciągle oszczędzać i zaciskać pasa, tylko żeby po prostu poprzez wzrost przychodów dysponować większymi środkami. Jaka jest struktura przychodów? Można powiedzieć, że...
Prawa telewizyjne numer jeden?
Prawa telewizyjne numer jeden i będą rosły, bo taka jest specyfika w tej chwili wszystkich dyscyplin sportowych, tak? Coraz w większym stopniu o sile finansów klubowych, reprezentacji tych najpopularniejszych sportów, jednak tutaj decydują prawa telewizyjne.
Nie bilety, radio, karnety?
Ale telewizyjne, tak. Potem mamy sponsorów, potem mamy bilety, karnety, przychody z realizacji sprzedaży takiej biznesowej na stadionie, czyli właśnie miejsca VIP-owskie, loże. Transfery, tak? Transfery, bardzo ważny udział.
To audycja z udziałem słuchaczy, więc teraz spróbujmy im oddać głos. Jeszcze tylko jedno wyjaśnienie, panie prezesie, ponieważ w tym pan mówi, że Stowarzyszenie Kibiców będzie czekało na pytania od kibiców do audytu, a także na te firmy, które ewentualnie mogły ten audyt przeprowadzić, a w oświadczeniu czytam, że audyt rozpocznie się 1 lutego, czyli za kilka dni. To tak niewiele czasu.
Tak, znaczy audyt rozpocznie się 1 lutego w sensie takim, że procedura cała ruszy, tak? Po prostu i my jakby tutaj...
Również wyboru firmy, tak?
Tak, oczywiście. My nie chcemy jakby tutaj w żaden sposób być recenzentem czy cenzorem tego typu działań, więc jakby scedujemy zbieranie pytań, organizację tej procedury, wybór firmy i gromadzenie informacji o firmach, które będą polecane przez kibiców właśnie stowarzyszeniu, żeby też, że tak powiem, nie było potem na samym końcu...
Czyli wszystko pod kontrolą kibiców.
Tak, sytuacji, w której wszyscy się napracują, a na samym końcu będzie zarzut, że dalej klub to zrobił w ten sposób, że nie wiadomo, czy można im zaufać. Więc jakby jesteśmy od tego jak najdalej.
Przypominam, że dzisiaj naszym gościem jest Karol Klimczak, prezes klubu Lecha. Rozmawiamy o tym... O audycie, który będzie przygotowywany wspólnie z kibicami, więc teraz pytanie do państwa. Co państwo o tym sądzą? Na jakie pytanie państwo chętnie by usłyszeli odpowiedź? Na co Lech powinien przeznaczać więcej pieniędzy? Na czym oszczędzać? I czego nie wiecie, a chcielibyście się dowiedzieć o finansach?
Zapraszamy do dyskusji na ten właśnie temat, wokół tego tematu, chociaż nie mamy wątpliwości, że będą również inne pytania dotyczące spraw sportowych.
I odsyłamy państwa na naszą stronę www.radiomarku.pl.
I na fanpage na Facebooku. Zresztą mamy tutaj bardzo ciekawe pytania, które jeżeli będzie czas, to oczywiście panu chętnie za pośrednictwem anteny zadamy. Pierwszy telefon. Halo?
Dzień dobry, Daniel z tej strony, z Zespołu Wielkopolskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam pana.
Chciałem zapytać o taki temat. Audyt audytem, rozumiem, sprawy finansowe też, ale chciałem zapytać bardziej tak prozaicznie, bo odeszło 3, można powiedzieć, pełnowartościowych zawodników. Przyszedł napastnik, z którym wczoraj podpisaliście kontrakt. Wróciło z wypożyczenia 2 zawodników. No i chciałem się zapytać, czy to jest w stanie zrekompensować te 3 odejścia i czy po prostu wcale się nie zmieniły, czy po prostu będzie walka o mistrz, o puchar, jak to będzie wyglądało. I życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Danielu. Pytanie odpowiedź czy kilka? Dobra, tak, w takim razie następny telefon, halo?
Halo?
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć, jeżeli jest tak dobrze w Lechu, to dlaczego Hamalajna odszedł?
Jedno pytanko, nic więcej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Póki co nie świecą telefony, to ja dorzucę jeszcze jedno. Czy Lech wróci, to z Facebooka, wróci do obserwowania zawodników bałkańskich, którzy potrafią oddać serce klubowi, związać się emocjonalnie i być gotowym walczyć za niego do ostatnich sił? Czy dalej będziemy sprowadzać zawodników z północy, którzy przyjeżdżają tutaj tylko zarabiać pieniądze?
Zimnokwistych, tak? W podtekście.
Zimnokwistych Skandynawów.
To Hamalainen zaczynamy, potem odejścia Douglasa, Kaspra Hamalainena, no, Gostomskiego i cele.
Gostka. Tak, zaczynając od pierwszego pytania. Pan Daniel zechciał zadać pytanie właśnie takie, które często jest zadawane przez kibiców, ale także przez dziennikarzy. Odeszło dwóch, przyszedł jeden, odeszło trzech, przyszło dwóch. To nie tak. To naprawdę nie tak funkcjonuje, jeśli chodzi o politykę transferową. Tak? To nie ma jeden do jednego w sztukach. Jakby budowa drużyny troszeczkę inaczej wygląda i chciałem przypomnieć tylko, że już dawno o tym mówiliśmy, komunikowaliśmy, że na zakładkę, że tak powiem, zawodnik pozyskany z Jagiellonii, Gajos, przyszedł za Kaspra Hamalainena, ponieważ przypuszczaliśmy i rozmawialiśmy bardzo często i długo z Kasprem, wiedzieliśmy, że nie zostanie w Lechu Poznań, a albo są na to nikłe szanse. Oczywiście nie przypuszczaliśmy, że odejdzie do Legii Warszawa. W zasadzie po zakończeniu kontraktu, bądźmy precyzyjni, po zakończeniu kontraktu podpisze nowy z Legią Warszawa. I pewnie tutaj jeszcze muszę powiedzieć właśnie a propos tej całej sytuacji, nikt by do niego nie miał żadnych pretensji, bo jak słusznie któryś z piłkarzy także zauważył, no to jest zawodowy sportowiec i miał prawo to zrobić. Tak, miał prawo to zrobić, natomiast styl, w którym, że tak powiem, to zrobił, myślę, że był niewłaściwy. I tak sądzi drużyna, tak sądzą piłkarze, tak sądzi trener, tak sądzimy my, ponieważ inaczej z nami rozmawiał, inaczej z nas zapewniał, inaczej na samym końcu zrobił. Mógł to zrobić po prostu z otwartą przyłbicą, powiedzieć, tak panowie, wypełniam do końca kontrakt, jestem profesjonalny, w ostatnim meczu strzelam bramkę, asystuję, a potem jestem wolnym zawodnikiem i mogę nawet odejść do Legii. I to byłoby okej. Natomiast zarzekanie się, że bądźcie spokojny, nigdy nie odejdę do Legii, wyjadę za granicę, no jest troszeczkę, że tak powiem, niewłaściwe.
Pytanie uzupełniające, czy Lecha nie było stać na Hamalainena?
Tak, i już powiem w ten sposób, że to nie jest kwestia niestania nas na to. Tak? My mogliśmy zapłacić mu te pieniądze, których pewnie oczekiwał. Zaoferowaliśmy mu około 360 tysięcy euro, czyli bardzo dobre rocznie, czyli bardzo dobre zarobki. W Legii dostał między 450 a 500, czyli przyjmijmy 475 i my te 475 mogliśmy mu zapłacić, tak? Jako jednorazowe, że tak powiem, wynagrodzenie roczne, mówimy o wynagrodzeniu rocznym. My możemy to zapłacić, no przy przychodach 65 milionów złotych, stać nas na to. Tylko to by oznaczało, że byłby jeden rodzynek, który by zarabiał zdecydowanie więcej niż średnia w drużynie, tak? A nie jest to piłkarz, który jest rzeczywiście trzy razy lepszy albo dwa razy lepszy od reszty drużyny.
To było wyciąganie wniosków chociażby z kazusu Arboledy?
Trochę tak. Jednak szatnia rozmawia o tych pieniądzach, to jest ważne. Wszyscy walczymy, wszyscy chcemy zarabiać, to jest normalne w sporcie zawodowym, tak? Natomiast no, też nie chcemy potem mieć sytuacji, kiedy budujemy ten jeden gigantyczny komin płacowy. Więc tak, stać nas było na to, żeby dołożyć jeszcze 100 tysięcy euro, tak? Tylko to nie tędy droga.
Nie chcieli
tędy
państwo
droga.
Szczególnego przypadku.
Tak, nie chcieliśmy. I teraz jeszcze może odpowiem na ten bilans, tak? Z Gostkiem,
z Douglasem, Kasprem.
No po prostu nie przedłużaliśmy umowy i tak. Byliśmy tego świadomi, tak po prostu taka była decyzja sztabu trenerskiego, nie przedłużamy, zawodnik ma wolną rękę. Bary chcieliśmy, żeby zagrał do końca czerwca, natomiast no, prawda jest taka, że mieliśmy uzgodnienie z zawodnikiem, że nie będzie przedłużenia tego kontraktu. On dostał dobrą ofertę dla siebie, prosił nas, trener się zgodził, tak, chciał odejść. Wiedzieliśmy, że jeśli chodzi o lewą stronę, to jesteśmy zabezpieczeni w ten sposób, że ściągamy Macieja Wilusza, jest kader, który jest lewym obrońcą.
To już puentując tylko sprawę jeszcze Douglasa, jednym hasłem, tak. Zanim odbierzemy kolejny telefon, jeszcze zarobiliście trochę na Douglasie.
Tak, jeszcze zarobiliśmy
dużo?
Trochę...
Chcielibyście więcej.
Zarobiliśmy trochę ponad 200 tysięcy euro, dobre...
W audycie i tak wyjdzie, więc...
I tak wyjdzie, dobre pieniądze. Natomiast też powiedzmy sobie szczerze, że Bary świetny chłopak, świetna lewa noga przy wolnych, natomiast sztab, że tak powiem, krótko mówiąc, podjął taką decyzję, że nie będzie pewnie przedłużenia z Barym, dlatego że poszukujemy bardziej obrońcy niż wykonawcy rzutów wolnych. No taka jest też prawda.
Panie prezesie, mamy bardzo cierpliwego słuchacza na linii.
Przepraszam,
słuchamy.
Tego słuchacza. Tak.
Słuchamy.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry, prosimy.
Ja mam takie pytanie z innej beczki, że tak powiem, organizacyjne. Chodzi mi ile klub stracił na tych cudownych, w cudzysłowie, kibicach? Pewno by jednego napastnika albo jakiegoś zawodnika przydatnego w klubie za te pieniądze kupił. Pytam się, jak jest możliwe, że stoją na bramkach, ojej, jak wodę mineralną ktoś wnosi, to nie wolno i tak dalej. A jak można wnieść płachtę, bo to inaczej nie idzie nazwać, z jakimiś obrażającymi napisami, kto za to odpowiada? No przecież to jest coś nienormalnego. Płachta 10 na 30 albo i więcej jest wnoszona. No przecież tego nie wniesie w kieszeni.
Dziękujemy bardzo.
To jest jedno. A jeszcze jedno takie pytanie, które mnie gnębi. Ten Robak, no ja, to jest chyba najdroższa bramka w Lechu na razie.
Chyba dwie, przecież, ale nie pamiętam.
No, po złamanej nodze grają po czasami pół roku, a on jedną bramkę strzelił, minęło już tyle czasu i nie wiem.
Dobra, dziękujemy. I od razu następny telefon. Już też słuchacz czeka. Halo? Halo, halo? No, w takim razie odbiorę jeszcze jeden. Halo?
Halo?
Tak, prosimy.
Witam serdecznie, Jacek Janicki. Mam pytanie do pana prezesa Tymczaka.
Dzień dobry.
Skoro witam. Jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Mam pytanie, bo moje pytanie polega na tym. Wie pan, cały czas jako organizator przyjścia pana Rutkowskiego do Lecha Poznań słyszymy o budowie wielkiego kolejorza. Natomiast działania, które podejmuje klub, nie ma się w tym zupełnie, jak można byłoby to podsumować. Mam proste pytanie. My słyszymy cały czas, że na to nie mamy pieniędzy. Więc zadaję proste pytanie. Czy nie uważa pan, że pana Rutkowskiego, jak i spółkę niebieską, nie stać na to, żeby mieć kolejorza, nie być jego właścicielem? Bo na chwilę obecną wygląda w ten sposób, że kupili sobie panowie dobry samochód, to nie macie na paliwo. Jeżeli chcecie w ten sposób przeprowadzić budowę takiego wielkiego kolejorza, to może czas powiedzieć sobie dziękuję, do widzenia i skupić się na budowie.
Bardzo dziękujemy, bo czeka następna osoba, czyli mamy dwie rzeczy. Kibice, finanse,
struktura właściciela.
Tak, właściciela. I kolejny telefon.
Halo.
Tak, prosimy.
Witam. Po pierwsze, odpowiedź dla tego pana, który tam mówił o tych płachtach, to gdyby nie ci kibice, to by nikt nie przychodził na stadion.
Dzień dobry, witam pana, tak.
Witam. Druga rzecz jest taka, jaki jest budżet marketingowy w klubie?
Jasne.
Bo z tego co wiemy, to jest podobno 300 tysięcy złotych, a to nie są pieniądze, które pozwolą przywrócić mnie do Lecha.
Dobra, dziękujemy i teraz na te trzy pytania prosimy o odpowiedzi.
Okej. Okay. Kibice. Pierwsza sprawa. Kibice. Kary płacone za zachowanie kibiców do UEFA i tak dalej.
Wszystkie kary z ostatniego roku do grudnia to jest około 700 tysięcy złotych. Natomiast ja sobie to akurat konkretnie nie przypominam jakiejś płachty u nas wniesionej na stadionie.
No to była prawdopodobnie mowa o tym
kilku lat. Tak tutaj jakby...
Pewnie też chodziło o ten transparent na wyjeździe i tak dalej. Ten kontekst.
Tak. My przecież jakby rozmawiamy z kibicami i kibice są świadomi, że i nie chcą szkodzić klubowi, tak? Więc jakby mamy sytuację dosyć prostą. My nie chcemy żadnych tutaj uprawiania polityki, nie chcemy żadnych haseł, że tak powiem, o tej treści, czy niedozwolonych treściach o charakterze nazistowskim i tak dalej. Kibice to rozumieją. Natomiast no kibicowanie to jest też pewna forma ekspresji, pewna forma zabawy i pewnie zdarzenia związane z pirotechniką i inne będą się zdarzać. Ubolewam nad tym, ale z drugiej strony można powiedzieć, że no jest to wpisane w ten show, który się odbywa na stadionie. To się będzie zmieniało. My wiemy o tym, że tak powiem, że to się będzie zmieniało. Tak się zmieniało to pewnie na stadionach europejskich. Myślę, że to nie jest największy problem w tej chwili Lecha Poznań. Ile zapłaciliśmy kar. Te kary bolą, ale no zostały zapłacone.
Macie państwo sygnały, że na przykład jeśli chodzi o pirotechnikę, jest dosyć już, słyszałem ze środowisk kibicowskich, dosyć daleko zaawansowane prace nad zmianami w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych i pirotechnika tutaj, być może tutaj będzie legalna.
No wiadomo, że to też jest inne spojrzenie w tej chwili sił politycznych, które no, sprawują władzę w Polsce, inaczej na to patrzą, aczkolwiek też już są sygnały, także służby mundurowe no jednak mają swój punkt widzenia i powiedzmy policja no, chciałaby dalej dosyć rygorystycznych rozwiązań, no bo jest odpowiedzialna za porządek.
To panie prezesie, mkniemy szybciutko.
I teraz tak, nie sądzę, że tak powiem, żeby akurat te kary były jakimś problemem, rozmawiamy z kibicami, przygotowujemy nowe, że tak powiem, fajne marketingowe, także kibicowskie rzeczy na nowy rok. Zapraszam na stadion.
Czyli firmy Rutkowskich stać na Lecha.
Struktura właścicielska.
Nie, to ja odpowiem w ten sposób. To było dobre pytanie, tak? No, klub to nie jest zabawka, to nie jest studnia bez dna. To jest zupełnie pan, że tak powiem, pomylił, że tak powiem, jakby pojęcia. To nie jest tak, że szukamy rybowlewa albo jakiegoś innego właściciela, który będzie wrzucał, tak jak, nie wiem, pan Józef Wojciechowski w Polonie, miliony złotych, 150 milionów, tak i bawimy się rok, dwa i klapa. No nie na tym to polega. Znaczy, to nie jest wyciąganie od właściciela pieniędzy po to, żeby było fajnie. Absolutnie. No to jest klub piłkarski, to jest klub, który musi na siebie zarobić, który musi ze swoich przychodów przy danych kosztach no po prostu funkcjonować, tak? I to nie chodzi o to, że jest ten właściciel albo jest inny właściciel i teraz bawimy się i wrzucamy pieniądze, że tak powiem, do klubu. No nie, no klub musi, że tak powiem, pracować. Klub musi zarabiać pieniądze. Klub musi sprzedawać zawodników. Klub musi szkolić. I z tych pieniędzy mówimy o tym, że budujemy Lecha. Nie idziemy pierwszego i nie mówimy panie właścicielu, proszę wypisać nam tu dodatkowy
czek. Ale czy panowie dyskutujecie na przykład nad zmianą pewnej struktury, na przykład wprowadzeniem akcji, bo takie pomysły też się pojawiały, żeby to grono właścicielskie, tak to nazwijmy, było większe, nie, bo te wizje mogą być różne.
Nie. Nie ma takiej dyskusji, nie ma takich rozważań. Jest ustalony jakby akcjonariat, pośrednio firma Invesco, w 100% właścicielem jest osoba fizyczna, pan Jacek Rutkowski, tutaj się nic nie zmienia, jest to firma rodzinna po prostu.
Panie prezesie, to jeszcze odpowiedź na ten trzeci punkt, budżet marketingowy jest i odbieramy.
Tak, już odpowiadam.
Telefon.
Tutaj chyba pan przytoczył nasze słowa ze spotkania z kibicami, właśnie takiego spotkania, które się odbyło między zarządem a kibicami, gdzie padło pytanie, jakim budżetem dysponujemy. Myśmy mówili bodajże o 200 czy 250 tysiącach miesięcznie, bo to jest kwota około 2,5 miliona złotych rocznie budżetu marketingowego na różne działania. Będzie się ten budżet też zwiększał, dlatego że no, oczywiście dzięki tym środkom, tak jak pan powiedział, no, moda na Lecha, tak, ta moda na Lecha też jest uzależniona oczywiście od wyników sportowych, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że no, musimy się promować nie tylko w Poznaniu, w całej Wielkopolsce, musimy tu być aktywni, to kosztuje.
Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Halo.
Dzień dobry.
To próbujemy. Coś nam się tutaj zacięło, albo coś ucierpliwość słuchać, halo?
Proszę pana, jeżeli prezes mówi, że Hamalainen by był jednym rodzynkiem, a ile Pawłowski zarabia?
To jest konkretne pytanie, rozumiem, tak, które pan zadaje. Dobra, zostawiamy je. Za chwilę oczywiście pan prezes odpowie, a teraz kolejny telefon.
Dzień dobry, Mirek z tej strony.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie, bo ja z moimi chłopakami chodzę na mecze. Ile kosztuje woda sodowa na stadionie? I teraz pytanie drugie, dlaczego ja nie mogę wody sodowej wnieść ze sobą dla dzieci, nie dla siebie, dla dzieci. A skąd się pojawiają race?
Dobra, to było kilka pytań. Rozumiem, że na to pierwsze pytanie odpowiedzi konkretnej nie będzie, bo nie może być. No, ile zarabia Włoski?
No nie mogę, że tak powiem, odpowiedzieć na to pytanie, ile Szymek zarabia, bo Szymek by się po prostu na mnie zdenerwował, tak? Jakbym w tej chwili powiedział na antenie, ile wynoszą jego zarobki. Nam się zarzuca czasami tak, że o, jesteście skąpi, skąpstwo, tak, nie płacicie tym piłkarzom, albo w ogóle nie chcą przychodzić za gruszkę śliwek, czy tam nie, jak to się mówi, za czapkę śliwek, tak, za czapkę śliwek. Natomiast no muszę powiedzieć, że te zarobki są bardzo dobre, no przeciętne, bo nie mówimy o Szymku. To nie jest tak, że ktoś przychodzi za 5000 zł, albo nawet za 5000 euro, bo ta przeciętna zarobków miesięcznych bez premii, bez wejściówek za wygrane mecze, bez premii za mistrzostwa i tak dalej, no to jest pewnie w okolicach 12 tysięcy 15 euro, tak?
Relatywnie w stosunku do innych piłkarzy, a po włoskiego pytam. To jest dużo, mało, więcej?
Szymek jest bardzo dobrym piłkarzem, więc
zarabia dobrze.
Wola mieralna, szybciuteńko, tak. Musimy.
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych zabrania wnoszenia na stadion różnych rzeczy, począwszy od parasoli, aparatów fotograficznych, kamer, noży, raz też.
W kubku otwartym?
W kubku otwartym, tak.
Można?
Stąd ustawa zezwala na to, żeby napoje typu słodzone kole, soki, wody do tych kubków na stadionie nalewać. Natomiast tak jak wchodzimy na koncert, no wszyscy kiedyś byli na koncercie, wody mineralnej w butelce, piwa w butelce się nie wniesie po prostu. No, tak.
Panie prezesie, ostatnie dwa pytania od naszych kibiców. Dobrze? Odbieramy telefony.
Halo? Halo, prosimy.
To może ten drugi telefon?
Halo?
To ja w takim razie wejdę w słowo i zapytam, bo to jest temat, o który też mnie proszono. Czy, mówiąc tak trochę kolokwialnie, coś Lechowi może kapnąć, bo ostatnio temat bardzo modny, oferty za Roberta Lewandowskiego, oscylujące około 100 milionów euro, a jest coś takiego, nie wczytywałem się bardzo dokładnie, ale ten system solidarity, solidarnościowy. Ale jak jest w tej drodze kariery piłkarskiej Roberta Lewandowskiego? No więc gdyby było 100 milionów od Realu Madryt dla Bayernu Monachium, to Lechowi kapnęłoby czy nie?
Kapnęłoby. Ile? Solidarity Payment, czyli taki system w ramach UEFA, gdzie za szkolenie piłkarza każdy klub, który przyczynił się do wyszkolenia piłkarza, otrzymuje odpowiedni procencik, tak?
Lech jest w którym miejscu na tej drodze?
No, Lech jest na
procentowej
ostatnim miejscu w sensie kariery, bo po Lechu poszedł do Borussii i z uwagi na wiek jego szkolenie jakby zakończyło się.
Jasne.
Nazwijmy to młodzieżowe.
To ile procent? To sobie policzymy szybko.
Procent. Około procenta. Tak. Poprzednio przejście w ramach danej federacji powoduje, że te procenty nie są naliczane, czyli zmiana klubu z Borussii na Bayern spowodowała, że nikt nie dostał tych procentów, także Lech.
Bardzo dobre pytanie z naszego profilu na Facebooku. Tak. Ile kosztuje utrzymanie idea stadionu w skali roku, wliczając wymiany murawy? Czy przychody z karnetów, biletów, dnia meczowego i praw do nazwy są w stanie wyrównać te koszty? Czy nie jest tak, że stadion jest zbyt duży i kosztowny w utrzymaniu w porównaniu do potencjału Lecha?
I jeszcze ostatni telefon od naszego słuchacza spróbujemy odebrać. Dzień dobry.
Jeszcze raz, niech prezes odpowie konkretnie. Jest rodzynkiem po włoski, w sensie płacenia, czy nie?
To dziękuję za to pytanie i już za chwilę spróbuję szerzej odpowiedzieć na temat wynagrodzenia Szymka Pawłowskiego, pozdrawiając go w Marbeli.
I naprawdę już ostatnie pytanie od naszego
jeszcze jeden telefon.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja bym chciał się spytać pana prezesa o ostatniego zawodnika, jaki przyjdzie do Lecha, na jaką pozycję, czy jest to polski zawodnik, czy zagraniczny. Dziękuję.
Poza oczywiście rozumiem tym Duńczykiem, tak?
On już jest.
Jest
w Hiszpanii już.
Jest w Hiszpanii, tak. Już się przygotowuje do strzelania bramek.
No to trzy pytania.
Zacznę od końca może, bo to pewnie wszystkich interesuje, bo tak na dobrą sprawę to finanse są średnio interesujące. Jesteśmy klubem piłkarskim, więc w zasadzie jesteśmy po to, żeby grać w piłkę
i żeby
sprzedawać emocje, żeby ludzie przychodzili na stadion, oglądali nas przed telewizorami, słuchali w radio i przeżywali niezapomniane chwile. Mamy przygotowany praktycznie gotowy transfer jednego zawodnika. I teraz jest tak, że zaczynamy się sami trochę zastanawiać, trener Jan Gurban. Nie mogę za dużo powiedzieć, dlaczego się zaczynamy zastanawiać, bo wszyscy będą wiedzieć, na jaką pozycję. No ale mamy tak na dobrą sprawę obsadę tej pozycji zrobioną i to tak bym powiedział na bogato dosyć. I tak do tego jest jeszcze młody zawodnik, który na tej pozycji dobrze wygląda i może wyglądać lepiej w przyszłości. No i jest taki dylemat.
To na tej bardziej wysunięte, jakby pan powiedział.
Wziąć kogoś, kto jest dobrym piłkarzem, dobrym zawodnikiem. Ale mamy też na tą pozycję kilku zawodników w klubie. Jest jeszcze młody chłopak z akademii.
Młody chłopak jak ma na imię, to określimy pozycję. Kamil Jóźwiak jest po prawej stronie skrzydłowy, po lewej Robert Gumny, lewy obrońca.
Nie odpowiem na to pytanie, panie redaktorze,
50%.
Bo w tym momencie wszystko. No 50% jest, tak. Bo nowe jest 50%. I to już wszyscy prawie wszystko wiedzą.
Pół na pół.
Pół na pół. Teraz tak, no to tak odpowiem na pytanie. No do wynagrodzenia Szymka Pawłowskiego, no to ja mogę się, tak powiem, pana umówić z Szymkiem Pawłowskim albo z jego agentami i wtedy możecie sobie porozmawiać
ciekawie,
tak? Natomiast powiem tak, no jest grupa zawodników, tak? Jest grupa zawodników, którzy stanowią trzon zespołu z uwagi na długość pobytu w Lechu, doświadczenie, wiek, no, znaczenie dla zespołu. No i jest ich, prawda, kilku. I pewnie to jest logiczne, że Szymek Pawłowski raczej jest w grupie tych, którzy zarabiają najlepiej, a nie najgorzej. No to oczywiste.
Stadion. Ostatnie pytanie.
Koszty utrzymania stadionu roczne około 7 milionów złotych. Mówimy tutaj o kwestiach remontów, napraw konserwacji, przeglądów, mediów, tak, tego typu sytuacji. Koszty murawy to jest zupełnie jakby odrębna sprawa, dlatego że no one pozostają po stronie jakby mojej Lecha. Chcemy grać na dobrej murawie, wymieniamy dodatkowo murawę. Koszty murawy około 350-400 tysięcy za każdą wymianę. Przy tej konstrukcji stadionu optymalnie pewnie byłoby dwa razy w roku wymieniać. My wymieniamy raz w roku. Mamy z tym dobre doświadczenia, wiemy kiedy wymienić, wydaje mi się, że...
To się jakoś bilansuje, to słuchacz też o to pytał.
Czy nie zabija was ten koszt?
Nie zabija was to?
To jest tak, że... No, nie zabija nas, natomiast to nie są niskie koszty. No proszę sobie wyobrazić, że w Białymstoku, Gdańsku, Wrocławiu, Kielcach całkowite koszty utrzymania tych stadionów po stronie miasta są. Wtedy ja mam 7 milionów, które mogę dysponować jako klub, ale nie narzekamy, mamy pewien konsensus w mieście, my utrzymujemy stadion, natomiast no, na tym stadionie z kolei przychody z biletów są, z nazwy stadionu są nasze.
Dziś, proszę państwa, rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Lechu. Głównym wątkiem miał być ten wątek finansowy. Będzie audyt. To otwiera taką politykę przejrzystości finansowej wobec kibiców. Pan sam zresztą wspominał, że to jest pionierskie przedsięwzięcie, jeśli chodzi o polskie kluby piłkarskie. Pan by radził innym klubom pójście waszym śladem.
Nie padło pytanie, ile zarabia Karol Klimczak na przykład, a o Pawłowskiego. Ale jest to takie, będzie to w audycie.
Jak długo pan chce być prezesem, a to już nie mamy czasu na to.
Ale jeśli chodzi o pytanie, jak dużo zarabia Karol Klimczak, to my sami zaproponowaliśmy jakby w zestawie pytań, że jeżeli chodzi o łączne jakieś tam wynagrodzenie zarządu, proszę bardzo, to tutaj możemy to pokazać. Ile zarabia Rada Nadzorcza? Akurat Rada Nadzorcza nie pobiera środków, pracuje za darmo.
Macie już pytanie państwo z innych klubów? Czy warto taki audyt przeprowadzić? No,
mało czasu minęło do publikowania informacji.
Myślę, że to
my jesteśmy najbardziej medialnym klubem w Polsce, stąd no, pytanie, nie będę wymieniał nazw klubów, ale no, w innych klubach, jednym, drugim, trzecim, pewnie kibiców średnio interesują kwestie związane właśnie z wydatkowaniem, z zarabianiem, no bo jeżeli miasto przekazuje raz do roku 7 milionów złotych i tak naprawdę to są całe przychody tego klubu. Jedą one na wynagrodzenie piłkarzy, zarządu i to tyle, bo miasto też utrzymuje stadion. No to jest taka sytuacja no, mało ciekawa. U nas jednak jest to zdecydowanie ciekawsze. Jesteśmy bardziej medialni dzięki państwu, dzięki kibicom, wobec czego chcemy. A fajnie być właśnie prekursorem. Wydaje mi się, że to jest dobra inicjatywa. Będziemy ją powtarzać, jak napisaliśmy
kiedy za 2 lata. Musimy już kończyć.
Wiem, kiedy audyt może być ogłoszony, bo to jest też kluczowe.
Po około 2 miesiącach, tak, bo będzie chwilę trwało.
W marcu się zgłosimy do pana prezesa.
Przyjmuję
w takim razie.
Kibiców odsyłamy
teraz do stowarzyszenia, bo tam można zgłaszać i pytania, i firmy, które ewentualnie ten audyt mogłyby przeprowadzić, a naszym gościem był dziś prezes klubu Lecha Karol Klimczak. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę, państwu za wszystkie pytania.
Dziękuję, zapraszam na Termalikę 14. Dzięki.
Walentynki.
W środku dnia.